Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Kościół w Zimbabwe oraz dialog z rosyjską cerkwią prawosławną. Te tematy podejmiemy przy okazji zakończenia dwóch wizyt kardynała Kaspera w Moskwie oraz Adlimina Episkopatu Zimbabwe. 3 miesiące po śmierci Jana Pawła II powiemy też o rannej mszy przy jego grobie, a o Słudze Bożym Karolu Wojtyle rozmawiać będziemy z arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim. Na sobotni magazyn 2 lipca zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Benedykt XVI ma nadzieję, że niedawne wybory w Zimbabwe stworzą podstawy dla narodowego pojednania i moralnej odbudowy społeczeństwa. Wyraził ją spotykając się z grupą 9 tamtejszych biskupów kończących wizytę Ad Limina Apostolorum. Od ostatniej takiej wizyty w 1998 roku warunki społeczno-polityczno-gospodarcze w Zimbabwe zaczęły się pogarszać. Do dziś nieustannie ulegają one pogorszeniu, stwierdził witając papieża przewodniczący tamtejszego episkopatu biskup Michael Basera.
Jednym z najpoważniejszych problemów w naszej ojczyźnie jest rozprzestrzenianie się wirusa HIV i choroby AIDS. Krótko przed przybyciem do Rzymu musieliśmy wystosować list pasterski, w którym ustosunkowywaliśmy się do przeprowadzonej 19 maja przez rząd akcji przywracania ładu i porządku. Trwa ona nadal. Jesteśmy zaniepokojeni bezlitosnym i niewłaściwym sposobem jej realizacji. Nie było żadnego ostrzeżenia, przesiedlono wiele osób, pozostawiono je najczęściej bez dachu nad głową, bez żywności, odzieży, lekarstw, możliwości nauki, bez środków do życia. Nasz ostatni list pasterski zatytułowaliśmy Wołanie ubogich. Czerpiąc z Pisma Świętego i nauki społecznej Kościoła, mówiliśmy o ludzkiej godności, prawach człowieka, zasadzie pomocniczości i solidarności Kościoła z ludźmi ubogimi. 19 kwietnia bieżącego roku Zimbabwe obchodziło 25. rocznicę niepodległości. Nieustannie modlimy się w intencji trwałego pokoju w naszej ojczyźnie. Pomimo istniejących trudności, Kościół w Zimbabwe nieustannie wzrasta. Powiększa się liczba chrześcijan. Coraz więcej osób idzie za głosem powołania kapłańskiego i zakonnego. Nasza konferencja biskupia troszczy się szczególnie o formację kapłanów oraz stałą formację duchowieństwa, zakonników i laikatu. Czynimy co w naszej mocy, aby sprostać potrzebom duszpasterskim naszych rodaków żyjących w trudnych czasach.
Ojciec Święty wyraził uznanie biskupom Zimbabwe za wkład włożony w proces wyborczy i wpajanie wiernym bogatego dziedzictwa nauki społecznej Kościoła. Zachęcił ich, by nadal w jedności służyli wiernym, wyraźnym kierownictwem.
W waszym głoszeniu i nauczaniu wierni winni słyszeć głos samego Pana. Głos mówiący z autorytetem o tym, co słuszne i prawdziwe, o pokoju i sprawiedliwości, o miłości i pojednaniu. Głos, który może pocieszyć w troskach i ukazać im drogę nadziei na przyszłość.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że pośród aktualnych trudności Kościół Zimbabwe może cieszyć się obecnością wspólnot o żywej wierze, znaczną liczbą powołań kapłańskich i zakonnych, laikatem podejmującym wiele dzieł apostolskich. Wymaga to pogłębienia katechezy. Przyszłych księży należy nauczyć takiego głoszenia wiary, by odpowiadali na przeżywane przez ludzi trudności i problemy. Trzeba też umocnić religijną tożsamość szkół katolickich.
Kardynał Walter Kasper powrócił niedawno z wizyty w Moskwie. Przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan o jej podsumowanie poprosili koledzy z redakcji niemieckiej Radia Watykańskiego.
Przy okazji zarówno śmierci Jana Pawła II, jak i rozpoczęcia pontyfikatu obecnego papieża, do Rzymu przyjechała ważna delegacja rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Było tak również podczas mszy inaugurującej pontyfikat. Doszło wówczas do spotkania z nowym papieżem, podczas którego zrodził się szereg interesujących pytań. Pomyślałem, że byłoby rzeczą sensowną je pogłębić, pytając, jak można by poprawić niezbyt łatwe stosunki z rosyjską cerkwią prawosławną. Stanowiło to główny motyw mojej wizyty w Moskwie, która miała charakter sondażowy. Dlatego też w ogóle nie przewidywano spotkania z patriarchą, lecz jedynie z metropolitą Kijowską. Kiryłem, odpowiedzialnym za zewnętrzne relacje Patriarchatu Moskiewskiego. Zasadniczo było to więc spotkanie z nim i z nim też omawiałem perspektywy przyszłej współpracy.
Jaka była atmosfera tych rozmów w Moskwie?
Atmosferę można określić jako serdeczną i kurtuazyjną, nie nazwałbym jej jednak gorącą, choć bez wątpienia była ona braterska. Zastanawialiśmy się nad planami możliwej współpracy, zwłaszcza w dziedzinie społecznej i kulturalnej, ale też nad możliwością wspólnego dawania świadectwa w obliczu obecnego dziś w świecie sekularyzmu. Jest tu kilka wspólnych możliwości. Stwierdziliśmy również, że dobrze byłoby organizować spotkania klasztorów, biorąc pod uwagę ogromne znaczenie, jakie cerkiew prawosławna przywiązuje do monastycyzmu. Właśnie w tym kierunku chcemy dalej iść. Poza tym rosyjska cerkiew będzie uczestniczyć w dialogu międzynarodowym. Słowem, perspektywy są bardzo pozytywne.
Co będzie przedmiotem rozmów w ramach tego międzynarodowego dialogu ekumenicznego?
Temat brzmi, czym jest naprawdę Kościół. Będziemy więc mówili o wspólnotach kościelnych, rozważając w tym kontekście kluczowe zagadnienia w dialogu z prawosławiem, na przykład prymat posługi Piotrowej. Dalej można będzie podjąć zagadnienie kościołów unickich. Jestem przekonany, że w obecnym momencie te sprawy należy rozważyć. Nie będzie to dyskusja łatwa, ale nareszcie otwarcie podejmiemy istniejące między nami problemy.
Mówił kardynał Walter Kasper.
W 90. dniu po śmierci Jana Pawła II mszę świętą przy jego grobie odprawił arcybiskup Stanisław Dziwisz. Koncelebrowali biskupi Józef Guzdek i Jan Zając oraz grupa polskich księży. Osobisty sekretarz Jana Pawła II podkreślił we wprowadzeniu, że wspólna modlitwa jest wyrazem miłości wobec zmarłego papieża. To także prośba o wstawiennictwo sługi Bożego oraz dziękczynienie za łaski otrzymane za jego wstawiennictwem. Wśród osób, które szczelnie wypełniły kaplice w grotach watykańskich, większość stanowili Polacy.
Byliśmy tutaj na placu w chwili, gdy Ojciec Święty umierał. Ja byłam już 5 razy przy grobie, ale za każdym razem jest to wielkie przeżycie.
Ja wychowałam się przez cały pontyfikat Ojca Świętego i na pewno bardzo brakuje osoby Ojca Świętego, jego słów. Musi upłynąć trochę czasu, zanim zrozumiemy naprawdę, że straciliśmy wielkiego Polaka, człowieka, można powiedzieć ojca.
Myśmy tu 13 lat temu brali ślub i właściwie przywiozłam dzieci tutaj jak gdyby dar, dziękczynienie za to, że są tak wspaniałe. Chcielibyśmy stać się lepsi, żebyśmy to, co nam zostawił papież właściwie w testamencie, mogli to realizować, być tak dobrym jak on.
Czekamy wszyscy na beatyfikację. Mamy nadzieję, że będzie bardzo szybko. Chociaż Ojciec Święty dla nas już jest świętym.
W rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego Karola Wojtyły wzięła udział delegacja Episkopatu Polski. Przybyli w niej metropolici z Białegostoku, Częstochowy i Gdańska. Z arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim rozmawia ojciec Stanisław Tasiemski.
Księże arcybiskupie, jak można było dostrzec tę wybitną cechę obecności Boga w Janie Pawle II?
No miałem to szczęście, że po raz pierwszy pewnie zetknąłem się z Ojcem Świętym prawie bezpośrednio po jego święceniach kapłańskich. Ja byłem w drugiej klasie gimnazjalnej w Krakowie, gimnazjum i liceum księży misjonarzy. On 1 listopada przyjmował święcenia kapłańskie. Ale to było takie przelotne spotkanie, o którym nie mogę dużo mówić. Natomiast zupełnie już świeże mam w pamięci spotkania, które rozpoczęły się w roku 56, a więc 10 lat po święceniach księdza Karola Wojtyły. On był młodym profesorem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ja po święceniach kapłańskich, które otrzymałem właśnie w tym roku 56, rozpoczynałem studia już nazwijmy specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa. Młody profesor Wojtyła wykładał filozofię, a więc myśmy kanoniści nie słuchali jego wykładów, ale czasami chętnie chodziliśmy na te wykłady. Co nas pasjonowało? Prostota, głębia myśli, jakieś niezwykle czarujące, chciałoby się powiedzieć, człowieczeństwo tego człowieka. Ale to wszyscy wiedzą, wszyscy, którzy się spotkali z księdzem Wojtyło, z biskupem Wojtyło, z kardynałem Wojtyło czy papieżem, podobne odnosili doświadczenie. Ale to, co mnie zawsze u niego uderzało, to z jednej strony właśnie to człowieczeństwo, głębokie człowieczeństwo, wrażliwe na ludzkie problemy, a równocześnie człowieczeństwo, które można nazwać było realizacją przyjaźni z Panem Bogiem. Muszę stwierdzić jedno jeszcze, mianowicie, że kiedy niecałe 2 lata przed śmiercią Jan Paweł II pisał posynodalną adhortację Pastores Gregis, a więc o biskupach będących świadkami Jezusa Chrystusa dla nadziei świata współczesnego. Ten dokument pochodzi z 16 października 2003. Zwrócił on uwagę, dla mnie to było zaskakujące, na postać Mojżesza. Stary Testament, inne zupełnie czasy, inny kontekst zbawczy, a jednak Jan Paweł II zwraca uwagę na postać Mojżesza z jednej strony przyjaciela Boga, a z drugiej strony przyjaciela ludu, któremu służy. I właśnie takim był przez cały czas ksiądz Wojtyła, czy najpierw Karol Wojtyła, przyjaciel Boga poszukujący płaszczyzn realizacji tej przyjaźni, a z drugiej strony właśnie człowiek, który jest blisko drugiego człowieka. I byśmy tutaj nawet tytuł przywołali dramatu Brat naszego Boga. Brat człowieka, przyjaciel Boga. To się potem to dostrzegało. Biskupi, którzy żyli w tym czasie, kiedy na papieskim tronie był Jan Paweł II, mieli okazję, żeby często się z nim spotykać. Również przy stole, a więc w takich okolicznościach bardzo bezpośrednich, zawsze uderzało to, że on przede wszystkim był bezpośrednim człowiekiem wnikającym w problemy poszczególnych ludzi. I dla niego był ten człowiek najważniejszy, z którym on rozmawiał. A z drugiej strony był człowiekiem niezwykle pogodnym. Jak ten papież umiał się cieszyć z każdego ważnego dla jego narodu i dla poszczególnych ludzi wydarzenia. I jak on się umiał na przykład serdecznie śmiać z pewnych takich sytuacji, które wyzwalały nadzieję dotyczącą życia narodu. Po prostu jak dziecko się cieszył tymi wydarzeniami. Myślę, że ten obraz, który będziemy teraz, jeśli tak można powiedzieć, dopełniać poszczególnymi barwami, kiedy będziemy śledzić już teraz nie życie papieża, ale życie świętego, tych barw będzie niezwykle dużo, dlatego że piękno człowieczeństwa polega na tym, że ono jest z jednej strony zagłębione w Bogu, a z drugiej strony jest bliskie człowieka. Chrystocentryzm i antropocentryzm, by tak można było powiedzieć, a więc Chrystus w centrum, ale i człowiek w centrum. U niego tak to było i myślę, że ta spontaniczna reakcja ludu rzymskiego, ona chce zwrócić uwagę nam wszystkim na to, nie tylko co było w życiu Karola Wojtyły, ale na to, co jest autentycznie piękne i za czym człowiek współczesny tęskni. To była świętość nie taka jakaś daleka, przed którą człowiek owszem kłania się, ale to była świętość obecna wśród nas w czasie, w kontekście czasowym. Na przykład, kiedy on pisze w tej cytowanej adhortacji Pastores Gregis, on wprost mówi, że świętość biskupa musi być związana z konkretnymi sytuacjami, w których on się znajduje, ten człowiek. I to jest pasjonujące w tej postaci. Można powiedzieć, że to odnosi się do wszystkich, ale on to zrealizował. I na tym polega piękno.
Właśnie to są te konkretne sytuacje, w których ludzie odczuwali, że to nie jest człowiek i tylko obdarzony autorytetem następcy Piotra, ale że jest to człowiek głęboko zjednoczony z Bogiem, że wszystko, czego naucza, nie płynie tylko z przemyśleń, ale przeżycia tych prawd.
I to było widoczne we wszystkich sytuacjach. Ja pamiętam bardzo bliskie mi czasy, kiedy pełniłem posługę wizytatora polskiej prowincji księży misjonarzy. Mieszkałem w Krakowie w latach 73-82, ale właśnie 73-78 miałem bardzo częste kontakty z kardynałem i to właśnie ta codzienność, która czasami, jak zresztą papież pisze w tej, ja jestem pod wrażeniem tego dokumentu, dlatego często go przywołuję. Byłem pod wrażeniem zawsze tego, że ksiądz, arcybiskup, kardynał Wojtyła schodził do codzienności, oceniając tę codzienność właśnie z tej podwójnej pozycji, z pozycji, czego Bóg od nas żąda, ale jak ja mam się odnieść do człowieka, z którym konkretnie rozmawiam, jak ja mam osądzić, nie tyle osądzić, ale rozeznać te sytuacje konkretne, w których się znajduję. I czasami ludzie, którzy kierowali się trochę inną mentalnością, taką mentalnością praktycyzmu ludzkiego, no nieco inaczej patrzyli na niektóre sprawy, a on wówczas wchodził z pełnym uśmiechem i rozeznawał te sytuacje, czasami trudne, właśnie tak bardzo po Bożemu, ale bardzo po ludzku. I na tym polega to piękno tej świętości, która nie jest jakaś koturnowa, nie jest właśnie taka sedia gestatoria, jakbyśmy powiedzieli, ale taka chodząca między ludźmi. Zresztą on tak to robił, kiedy przyjeżdżaliśmy, kiedy pielgrzymi przyjeżdżali, jak on się cieszy, że mógł się zbliżyć do ludzi, mógł z nimi porozmawiać, mógł czasami kogoś tam posłuchać o jego kłopotach. Ale co było fantastyczne, że on kiedy za rok, albo za dwa, albo za pięć kogoś spotkał, to powiedział, a myśmy się spotkali wówczas w takich okolicznościach i o tym mówiliśmy. To było piękne. Ja nie wiem, czy to jest specjalny charyzmat, myślę, że coś takiego, ale to też była osobowość, bogactwo osobowości człowieka, którego właśnie w tej chwili obserwujemy z innej rzeczywistości czy w innych okolicznościach, ale on pozostanie zawsze nam bliski. Oczywiście wszystkim naszemu pokoleniu, to jest jasne. Ci, którzy przyjdą za 10, 15, 20 lat będą podręcznikowo podchodzić do tej świętości. My natomiast podchodzimy do tej świętości, dziękując Panu Bogu za tę łaskę, dotykając tego całego bogactwa, które promieniowało przez tyle lat naszych wspólnych kontaktów.
Jan Paweł II był też człowiekiem modlitwy i ksiądz arcybiskup miał okazję nieraz tego doświadczyć, w chwilach czasami może nieoczekiwanych.
Przede wszystkim pamiętam go właśnie z tego czasu, kiedyśmy byli na studiach, kiedy ksiądz profesor Wojtyła zatrzymywał się w konwikcie kapłanów, czyli w domu akademickim do księży w Lublinie. I ja tylko jego pamiętam jako człowieka, który w każdy piątek odprawiał drogę krzyżową. Ale potem sobie to uświadomiłem, kiedy był z pierwszą pielgrzymką do Gdańska, bo były wtedy pielgrzymki papieskie dwie, była w 87, potem 99, kiedy właśnie całe przedpołudnie było dużo wydarzeń, dużo spotkań, było Westerplatte, a więc i spotkanie z młodzieżą, była Bazylika Mariacka i spotkanie z chorymi ze służby zdrowia, potem niezwykłe spotkanie pod krzyżami w milczeniu, bo komuniści nie dopuścili, że tak powiem, zwyczajnych ludzi na to spotkanie. Potem już czekamy na wyjazd na Zaspę, by spotkać się z milionową rzeszą ludzi pracy. Tymczasem papież się wyłącza, idzie do kaplicy, odprawia drogę krzyżową. A przecież to nie był Wielki Post, a więc zwykły dzień, ale on wiedział, dlaczego trzeba pójść i spotkać się z Chrystusem, bo na chwilę się spotka z milionową rzeszą ludzi uciśnionych poprzez system komunistyczny, no niekiedy nawet podeptanych w ich godności osobistej, więc czerpał niezwykłe źródło siły właśnie w modlitwie. Ale jeszcze jeden mi się przypomina taki obrazek, kiedy po zakończeniu mszy świętej na Zaspie Ojciec Święty zajął miejsce w helikopterze, mieliśmy przylecieć z tego placu Eucharystii na lotnisko. Papież się wyłączył, wziął brewiarz i zatopił się w modlitwie, jak gdyby nic się nie stało, nic nie było. Nie jakieś tam wrażenia, co przeżywaliśmy. Nie, on owszem spotykał się z ludźmi, z tą niezwykłą rzeszą, która tak, a nie inaczej reagowała na to, co papież mówił, ale za chwilę właśnie przeszedł do innej rzeczywistości, do spotkania z kimś innym, kto był dla niego jedynym źródłem mocy, która się potem objawiała w takich spotkaniach jak to, o którym przed chwilą mówiliśmy, spotkanie z ludźmi pracy i ukazanie im tego, co byśmy mogli nazwać i teologią solidarności, i praktyką solidarności. Ale źródła tego wszystkiego to on poszukiwał zupełnie gdzie indziej.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Rozmową z arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim kończymy już nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.